Dziś Ewangelia zaprowadzi nas na drogi marnotrawnego syna. Na pewno wielu z nas, chyba każdy, rozpozna tam siebie. Chcemy być często mądrzy, spektakularni i kończymy razem przy korytku ze świniami. Ze świniami demonów, które nas wtedy bardzo łatwo łapią na leb pokus. Ze świniami nędzy duchowej, grzechu. Największe dzieło tego marnotrawnego syna, że zdecydował się wrócić, że jego pycha nie okazała się tak bardzo zniewalająca i zdobył się na ten gest, by powrócić do Ojca, aby też to była nasza historia, byśmy potrafili w pokorze wypowiedzieć te słowa: wstanę i wrócę do Ojca. Po to jest ta msza, po to jest Wielki Post, po to jest ten czas nawrócenia.
Czytanie z Księgi Jozuego. Pan rzekł do Jozuego: dziś zrzuciłem z was hańbę egipską. Rozłożyli się obozem synowie Izraela w Gilgal i tam odchodzili paschę 14 dnia miesiąca wieczorem na równinie Jerycha. Następnego dnia paschy jedli z plonu tej krainy chleby pszaśne i kłosy prażone tego samego dnia. Manna ustała następnego dnia, gdyż zaczęli jeść plon tej ziemi. Nie mieli już więcej synowie Izraela manny, lecz żywili się tylko tym z plonów ziemi Kanan. Oto słowo Boże.
Czytanie z drugiego listu świętego Pawła, apostoła do Koryntian. Bracia, jeśli ktoś pozostaje w Chrystusie, jest nowym stworzeniem. To, co dawne, minęło, a oto wszystko stało się nowe. Wszystko zaś to pochodzi od Boga, który pojednał nas z sobą przez Chrystusa i zlecił nam posługę jednania. Albowiem w Chrystusie Bóg pojednał ze sobą świat, nie poczytując ludziom ich grzechów, nam zaś przekazując słowo pojednania. Tak więc w imieniu Chrystusa spełniamy posłannictwo jakby Boga samego, który przez nas udziela napomnień. W imię Chrystusa prosimy: pojednajcie się z Bogiem. On to dla nas grzechem uczynił tego, który nie znał grzechu, abyśmy się stali w nim sprawiedliwością Bożą. Oto słowo Boże.
Pan z wami. Słowa Ewangelii według świętego Łukasza. W owym czasie zbliżali się do Jezusa wszyscy celnicy i grzesznicy, aby Go słuchać. Na to szemrali faryzeusze i uczeni w piśmie. Ten przyjmuje grzeszników i jada z nimi. Opowiedział im wtedy następującą przypowieść. Pewien człowiek miał dwóch synów. Młodszy z nich rzekł do ojca: Ojcze, daj mi część majątku, która na mnie przypada. Podzielił więc majątek między nich. Niedługo potem młodszy syn, zebrawszy wszystko, odjechał w dalekie strony i tam roztrwonił swój majątek, żyjąc rozrzutnie. A gdy wszystko wydał, nastał ciężki głód w owej krainie i on sam zaczął cierpieć niedostatek. Poszedł i przystał do jednego z obywateli owej krainy, a ten posłał go na swoje pola, żeby pas świnie. Pragnął on napełnić swój żołądek strąkami, które jadały świnie, lecz nikt mu ich nie dawał. Wtedy zastanowił się i rzekł: iluż to najemników mojego ojca ma pod dostatkiem chleba, a ja tu z głodu ginę. Zabiorę się i pójdę do mego ojca i powiem mu: Ojcze, zgrzeszyłem przeciw Bogu i względem Ciebie. Nie jestem już godzien nazywać się Twoim synem. Uczyń mnie choćby jednym z najemników. Wybrał się więc i poszedł do swojego ojca. A gdy był już jeszcze daleko, ujrzał go jego ojciec i wzruszył się głęboko. Wybiegł naprzeciwko niego, rzucił mu się na szyję i ucałował go. A syn rzekł do niego: Ojcze, zgrzeszyłem przeciw Bogu i względem Ciebie. Już nie jestem godzien nazywać się Twoim synem. Lecz ojciec rzekł do swoich sług. Przynieście szybko najlepszą suknię i ubierzcie go. Dajcie mu też pierścień na rękę i sandały na nogi. Przyprowadźcie utuczone ciele i zabijcie. Będziemy ucztować i bawić się, ponieważ ten mój syn był umarły, a znów ożył. Zaginął, a odnalazł się. I zaczęli się bawić. Tymczasem starszy jego syn przebywał na polu. Gdy wracał i był blisko domu, usłyszał muzykę i tańce. Przywołał jednego ze sług i pytał go, co to znaczy. Ten mu rzekł, twój brat powrócił, a ojciec twój kazał zabić utuczone ciele, ponieważ odzyskał go zdrowego. Na to rozgniewał się i nie chciał wejść. Wtedy ojciec jego wyszedł i tłumaczył mu, lecz on odpowiedział ojcu, oto tyle lat ci służę i nigdy nie przekroczyłem twojego nakazu, ale mnie nie dałeś nigdy koźlęcia, żebym się zabawił z przyjaciółmi. Skoro jednak wrócił ten syn twój, który roztrwonił twój majątek z nierządnicami, kazałeś zabić dla niego utuczone ciele. Lecz on mu odpowiedział, moje dziecko, ty zawsze jesteś przy mnie i wszystko moje do ciebie należy. A trzeba się weselić i cieszyć z tego, że ten brat twój był umarły, a znów ożył, zaginął, a odnalazł się. Oto słowo Pańskie. Drodzy bracia i siostry, pięknie się zaczyna dzisiejsza Ewangelia. W owym czasie zbliżali się do Jezusa wszyscy celnicy i grzesznicy, aby Go słuchać. Nie jest napisane, że przychodzili, nie jest napisane, że podchodzili, ale jest napisane, że zbliżali się. To słowo jest o wiele głębsze niż tylko podejść do kogoś. My często mówimy, ktoś z kimś zbliżył, zbliżyli się do siebie, mężczyzna do kobiety, może z tego będzie jakiś związek. Zbliżali się do Jezusa celnicy i grzesznicy, chociaż to nie było takie proste, bo On wzbudzał pewną bojaźń. Proszę zwrócić uwagę, jak tam niejednokrotnie w Ewangelii jest napisane, że apostołowie, wybrańcy Jego, bali się Go o coś pytać. Gdzieś tam za plecami Jezusa jakieś swoje dyskusje toczyli, ale bali się stanąć naprzeciwko Jezusa i prosto w oczy Mu zadać jakieś pytanie, bo Jezus wzbudzał wielką fascynację, ale Jezus wzbudzał też bojaźń, zwłaszcza u grzeszników. Do dzisiaj wzbudza bojaźń u grzeszników, oni się boją do Niego zbliżyć, omijają Kościół szerokim łukiem, krytykują Go, do jakiegoś absurdu to już wszystko dochodzi. Ale właśnie trzeba tych ludzi podziwiać, którzy się zbliżali do Jezusa i po co jest napisane? Zbliżali, aby z Nim dyskutować? Zbliżali, aby się tłumaczyć ze swoich grzechów? Zbliżali się, aby pertraktować, Panie Boże, ale pomóż, pozwól mi mieszkać z dziewczyną, tylko w weekendy. No dobra, w tygodniu już nie będę, ale przecież to chyba nic złego. Czy się oni przychodzili, jest napisane jak wół, aby Go słuchać. Drodzy bracia i siostry, cały czas przestrzegam Was i siebie, bo my księża jesteśmy tu szczególnie zagrożeni, że chrześcijaństwo może coś nie działać, może ktoś was się dziwi, chodzę do kościoła, no modlę się, coś tu nie działa, ciągle jestem jakiś rozdrażniony, zdołowany, bo może cały czas mówisz do Pana Jezusa. Ja właśnie nieraz wiercę dziurę ludziom w brzuchu, którzy mówią, byłem przy księdza, zanim przyszedłem do księdza do spowiedzi, to godzinę u świętej Anny w ławce na kolanach. No ale o czym, co Pan mówił, co Pan myślał? Okazuje się, no rozmyślałem o swoich sprawach. Rozmyślałem, co ja Panu Bogu powiem, co księdzu powiem. A słuchałeś? Czy my słuchamy Pana Boga? Dzisiaj grzesznicy często nie słuchają, tylko mówią i się tłumaczą. W ostatnim czasie przeczytałem dwa wywiady z prostytutkami gdzieś tam w gazetach. W jednym z wywiadów prostytutka mówi, że owszem, uprawia ten proceder, ale nie ma najmniejszych skrupułów wyrzutów, bo pieniądze wszystkie gromadzi na naukę syna. I ona to robi z miłości do dziecka. I ona to, aż dziecko się wykształci. Jak już się wykształci, to ona wtedy przerwie ten proceder. Więc ona jest wręcz kochającą, czułą matką. A druga prostytutka powiedziała, że jej ojciec współżył z matką jej i ją często bił, gwałcił. To do mnie przychodzą klienci, którzy mi kwiaty przynoszą. I są bardzo czuli. Czyli moja prostytucja jest o wiele lepsza od małżeństwa niejednego. Proszę Państwa, tak dzisiaj grzesznicy rozmawiają, są butni, zrozumiali. Ci przychodzili, aby Jezusa słuchać i to ich ratowało, to ich ratowało. Dlaczego? Bo oni w grzechu szukali szczęścia, tak jak my wszyscy szukamy w grzechu szczęścia, ukojenia, zrealizowania, sensu, a budzimy się, tak jak ten marnotrawny syn ze świnkami przy korycie. Jezus ich fascynował. Co to musiała być za osobowość, co to za głębia, co to za człowiek, co to za gest, co to za słowa, co to za spojrzenie, że oni przychodzili i mówili, przy tym, przy Jezusie jesteśmy jakoś ważni. Każdy grzesznik ma jeden kłopot, czuje się nieważny, dlatego grzeszy, żeby się poczuł ważny i wielki. My w grzechu szukamy wielkości. Ale i ciągle jesteśmy rozczarowani. I oni przy Jezusie gdzieś odnajdowali powiew tego, czego szukali, że ten Jezus to nas szanuje, że ten Jezus to do nas twardo mówi, ale mówi o naszej wielkości, przypomina nam, że jesteśmy dziećmi Boga, przypomina, że włosy na naszej głowie są policzone. Przychodzili więc, zbliżali się, aby Go słuchać. Natomiast faryzeusze szemrali, bo faryzeusze nie przychodzili do Pana Boga po... No oczywiście generalizuję, nie wszyscy, ale wielu z nich nie przychodziło do Pana Boga po wielkość, tylko przychodzili, wchodzili w świat religii, żeby w tym świecie religii coś znaczyć. Krótko mówiąc, proszę Państwa, tak jak no w Kościele niestety to bywało jeszcze i bywa, że jakiś tam dobrodziej miał ławkę pierwszą i nie wolno było siadać, pierwsza ławka w Kościele. Ten pan nosił chorągiew za proboszczem, to był bardzo ważny w Kościele. Dzisiaj może już te takie zaszczyty, że ktoś ma swoją kolaskę w Kościele czy nosi za proboszczem chorągiew, mijają. Ale my ciągle, i są ludzie, o tak powiem, są ludzie, którzy chcą się w Kościele ustawić w strukturze kościelnej wysoko. Że ja właśnie, to co Państwu nieraz mówię, mam takiego sławnego spowiednika, jeżdżę na tak ekskluzywne rekolekcje, jeżdżę na zagranicę do wspólnot religijnych, tam się spotykam samych najsławniejszych kaznodziejów. I to może być dobre, a może być złe. Ktoś kiedyś powiedział ciekawą rzecz. Najniebezpieczniejsze zakłamanie w życiu jest religijne. Jest je najtrudniej wytropić. I ktoś dał taki przykład. Najniebezpieczniej jest podawać komuś, to znaczy najsprytniej, podawać komuś truciznę w lekarstwie. Jak ci ktoś dosypie proszku do zupy, to powiedz, co ta zupa ma jakiś taki proszek? Jak ci ktoś jakąś tam maść położy na chleb, to powiedz, co to, jakieś gorzkie? Ale jeśli ktoś ci dosypie paskudnej trucizny do lekarstwa, podrzuci białą tabletkę jak aspirynę, to łykniesz i powiesz, no gorzkie, ale to lek, no jakieś dziwne, ale to może te jakoś się źle czuję po tym, ale to może po tym leku się będę miał źle czuć. Najsprytniej jest podawać komuś truciznę, proszę nie korzystać z tych rad oczywiście, ale w lekarstwach. I on myśli, że się leczy, a się truje. Otóż my wszyscy, mam na myśli Państwa, jesteście, domyślam się, prowadzicie rzeczy religijne, chodzicie w niedzielę do kościoła, przyjmujecie księdza po kolędzie, spowiadacie się, uczestniczycie w rekolekcjach. Czuwajmy to, co Jezus mówi. Tak samo my księża, siostry zakonne, czuwajmy. Przedstawię półminutowy przykład, refleksję. Może kogoś z Państwa zadziwi, że w ogóle o tym mówię, ale dla mnie było to zdziwienie. Chłopak i dziewczyna, których kiedyś poznałem, zaczęli ze sobą chodzić i poznałem ich tu właśnie w Kościele Świętej Anny. Chodzili na moje msze święte, chodzili na rekolekcje, mieli wątpliwości tam różne przed ślubem, czy to ten chłopak, czy to ta dziewczyna. No biegali, dominikanie, domaniewska, ach, w ogóle tam poradnie psychologiczne, wszystko chcieli super przygotować. No i pobrali się i wszystko jest fajnie i spotykam ich. I mówię do nich tak, no właśnie, o cześć, jak się wam żyje, super, coś, mówię, coś was u Świętej Anny nie widzę. Niech się ksiądz nie pogniewa. Ale my teraz parafianie, do parafii chodzimy. Dziecko nam się urodzi, to gdzie będziemy? Do Świętej Anny z wózkiem jeździć, do Dominikanów. Także jeszcze się dziecko nie urodziło, ale się przyzwyczajamy do parafii. Zresztą fajne rzeczy, proboszcz buduje dzwonnicę, więc mu kibicujemy. Znamy już księży, byli u nas po kolędzie, znamy już ludzi z parafii. Już na parkingu z jednym panem sobie szczęść Boże mówię, bo się widzimy z kościoła. I ja oczywiście nikogo nie potępiam za to, że jeździ, szuka, węszy. Ale proszę Państwa, w tej takiej prostocie, zawsze Wam mówię, ci ludzie, którzy odmawiają różaniec, koronkę, pacierz, żegnają się przed Kościołem, no dzieł wielkich teologicznych nie czytają, daleko zajdą. Prostota w religijności, żeby przez nią nie wybijać. Faryzeusze się próbowali wybijać. Dla nich każdy nawrócony był zagrożeniem, bo jeszcze się mógł bardziej religijnym od nich zrobić. Oni chcieli, żeby było dużo grzeszników, no. Faryzeusza nic tak nie cieszy, jak dużo grzeszników. Słyszałeś, twoja koleżanka zgrzeszyła. O, jak fajnie. A paskudnie, paskudnie. No, to się cieszy. A nie daj Boże, słuchaj, twój kolega się nawrócił, koleżanka się nawróciła, pięknie żyją, działają w kościele. O Jezu, to ja jestem taki nikt. To już mi te nawet rekolekcje nie pomogą, którymi zawsze tam się popisuję w towarzystwie. Faryzeusze szemrali, przypominam to paskudne szemranie, które jest zawsze takim gadaniem za plecami. No niestety w ostatnim gościu niedzielnym ojciec Augustyn chyba napisał, że właśnie internet jest paskudnym miejscem na szemranie. Wchodzę sobie jako dziki Joe i mi się papież nie podoba, prezydent jest głupi. Tak sobie siedzę w kapciach, w piżamce i tak walę biskupom i prezydentowi i politykom i sąsiadce i aktorowi temu. Potem wejdę jako uładzony Joe i dowalę w drugą stronę. Ale to oczywiście ta wirtualna rzeczywistość, która dla tchórzy, powiedzmy sobie wprost, dla tchórzy. To nie tylko przez internet, to zawsze kiedy plotkujemy, obmawiamy kogoś. Wróćmy do przypowieści. Proszę Państwa, odruchowo tak mi się zawsze kojarzyły z tą przypowieścią dwa pytania, które właśnie tak sobie szemrałem po cichu, bo nie miałem ich komu postawić, ale teraz postawię je publicznie. Gdzie jest matka w tej historii? No jest ojciec i dwóch synów. Gdzie jest matka? No oczywiście, no, mogła nie żyć, możemy tu sobie fantazjować, to jest przypowieść, to była historia wymyślona przez Chrystusa. Ale ona może by temu synkowi wytłumaczyła, żeby on nie szedł tam, bo, że ona się nim zaopiekuje, by tak ucałowała, uściskała. Matki nie ma. Bo to jest przypowieść oczywiście o ludziach, o postawach ludzi, jeden i drugi syn, ale to jest przypowieść o Bogu. A Bóg to jest i ojciec, i matka. I proszę zwrócić uwagę, jak to jest pięknie w tej przypowieści pokazane, aż nam się nie chce wierzyć, że to w jednym człowieku, w jednej osobie mogą być tak dwie cechy, no jednocześnie, jakbyśmy powiedzieli umownie, damskie i męskie. Ojciec szanuje wolność. Ten syn przychodzi i mówi: ojcze, daj mi moją część majątku. Jakby zareagowała kobieta? Przepraszam, że generalizuję. Syneczko, ale pomyśl, ale co ty robisz? Ale zastanów się, ale prześpij się z tym problemem. Ale w ogóle ty źle robisz. Czekaj, ciocia jeszcze przyjedzie, to ci wytłumaczy. No, może pójść do księdza się porać. A syn mówi do ojca: daj mi moje pieniądze, a ojciec mu daje jego pieniądze. Od razu. Chcesz? Proszę bardzo. Idź w świat, masz swoje pieniądze. Postawa ojca, oczywiście powtarzam, generalizuję, są różne kobiety, różni mężczyźni, ale chyba po płciach, że tak powiem, to pójdą te cechy za płciami. Mianowicie, że ojciec prędzej się zgodzi na to, żeby syn cierpiał, jeśli chce. Pamiętajcie, kobieta głaszcze synka, dopóki nie przestanie łokieć boleć. Facet pogłaszcze raz i powie: wytrzymasz. Facet jak idzie z żoną, to Państwu mówiłem, i chłopiec ich biegnie przed nimi parę kroków w parku i jakiś łobuziak zacznie tego chłopca bić. Reakcja kobiety: Boże, rozdzielić ich, co oni robią, biją mi syna. Ojciec powie: poczekaj, dobrze mu idzie. Z prawej mu przywal. Garda wyżej, z prawej. Oczywiście ojciec wkroczy do akcji, kiedy tam się pojawi nóż, kiedy tam się pojawi roztłuczona butelka. Ale facet wytrzyma, chociaż też mu się serce kroi, wytrzyma jeszcze jak syn cierpi i wie, że syn musi przejść przez to cierpienie. Dla kobiet jest to nie zaraz za trudny egzamin. Może ten synek nawet liczył, że jak powie: tato, daj mi majątek, to tata powie: ale nie, co? A ojciec mówi: masz. On wiedział, co się z tym majątkiem stanie, bo to był mądry człowiek. Wiedział, że to doprowadzi do katastrofy, wiedział, że ten dzieciak jest zupełnie nieodpowiedzialny i nie da sobie rady. Ale to jest przypowieść o tym, jak Bóg niesamowicie szanuje wolność. My dlatego w Boga nie wierzymy często. Przecież gdyby był Bóg, a ja bym szedł grzeszyć, to by mnie zatrzymał. Anioł by mnie zatrzymał. Tak Bóg pozwalał, jak ja takie głupoty robiłem. Pozwoli, proszę Państwa. Pozwoli. Pozwoli, jak będziemy chcieli robić głupotę. Bo bez wolności nie ma miłości. On chce nas kochać. Proszę Państwa, są ludzie, którzy swojego syna zatrzymali. Ja nie chcę oczywiście mówić o różnych przypadkach, bo są różne sytuacje. Oczywiście, kiedyby trzylatek powiedział: tato, daj mi mój majątek, ja idę z kumplami z przedszkola, budujemy rakietę, prom Discovery. Żaden ojciec nie da. Ale kiedy dorosły syn, dojrzały, już prosi, to da, to Bóg da. Otóż, co chcę powiedzieć? Są ludzie, którzy przekonali: syneczku, nie, chodź, zostań, ja ci coś kupię, ja ci coś tego, i przytrzymali tego dzieciaka. I teraz ten dzieciak jest przy nich, ale już nie jest z nimi. Nieraz trzeba człowiekowi pozwolić pójść, żeby sobie rozbił kolana i dopiero wtedy do ciebie wróci i wtedy z tobą będzie. Natomiast jeśli przytrzymamy, proszę Państwa, jako księża, mieliśmy nieraz zebrania z księżmi na temat duszpasterstwa młodzieży. Co z tej młodzieży dać, żeby ona była przy kościele? Długopisy im kupmy fajne. Cukierków, zrobimy taką zabawę, festyn, wojsko przyjedzie z bigosem, damy tej młodzieży dużo bigosu. Coś im tam kupmy, aktorów sprowadźmy, sławnych aktorów, piłkarzy, żeby rozdawali piłki. I któryś z księży mówi, no i co z tego, że my ich na piłki bigos przytrzymamy? Jest to ryzykowne, przecież to nas wszystkich serce boli, kiedy młodzież grzeszy. Ale jeśli to są już dojrzali ludzie, mają do tego pełne prawo, znaczy dojrzali, no umownie dojrzali. Idź, bracie, przekonaj się, jak ten grzech smakuje, idź. I Bóg na to zezwala. I przez to ryzyko miłości. Miłość to jest ogromne ryzyko. Oczywiście trzeba to rozmyśleć, przemyśleć, ale jest element ryzyka. Czy ktoś z Państwa nie ryzykuje, wchodząc w związek małżeński? Przepraszam za skrajny przykład. Czy jak się decydujecie na dziecko, czy nie jesteście pewni, że to dziecko nie będzie zbrodniarzem? Mama Hitlera nie miała naprawdę pomysłu i przewidywań, co jej synek wymyśli kiedyś, czy mama Stalina. Jest ogromne ryzyko i Bóg nas tak kocha, bo powtarzam, bez tego ryzyka, bez szacunku dla wolności nie ma miłości. I ten sam człowiek, który daje synowi pół majątku i pozwala mu iść, stracić ten majątek, ten sam człowiek potem wygląda syna i skacze do góry i cieszy się, kiedy ten syn wraca. Proszę zwrócić uwagę, jak ten ojciec był czuły. Właśnie w nim był i ojciec, i matka. W Bogu jest i ojciec, i matka. Bóg potrafi być twardy, wzbudzać bojaźń, a potrafi być taki, jak niewiasta dla niemowlęcia. Czuwa, wygląda. Jeszcze napisane jest, wzruszył się głęboko. Poza tym, jak mówił do starszego syna, kiedy ten nie chce wejść do domu? Proszę zwrócić uwagę, jak mówi ojciec. Moje dziecko. To jest wyraźny zwrot, przepraszam, na moje odczucie, to jest wyraźny zwrot kobiety. Ojcowie nie mówią do synów, dorosłych synów, moje dziecko. Matki częściej mówią, moje ty dziecko. I w tym ojcu jest i ojciec, i matka, jest pełnia miłości Bożej, pełnia miłości Bożej. I człowiek potrzebuje i ojca, i matki. Tu pstryczek w stronę zwolenników homoseksualizmu. Człowiek potrzebuje tej twardości, każdy, i kobieta, i mężczyzna. Potrzebuje pogadać z ojcem w sposób twardy i potrzebuje czułości matki. Potrzebuje czułości kobiecej. I drugie pytanie, które mi się też zawsze kojarzyło i tak mówiłem, a coś ta przypowieść jest podejrzana. Skoro ten ojciec był taki dobry i mądry, bo był, to czego miał takich nieudanych synów? Jeden mu walnął numer, że mu pół majątku rozprzepił, a drugi był tak hardy, zakompleksiony, że mu nie chciał do domu wejść, kiedy ten pierwszy wrócił. No synalkowie obydwaj nieudani. Jeśli on był taki dobry ojciec, jeśli to jest właśnie obraz Boga. I kiedy zacząłem o tym myśleć, to w 30 sekund miałem odpowiedź na to pytanie. Proszę Państwa, od lat, niektórzy od 12, niektórzy od 30, od 50, od 60, od dzieciństwa słuchamy dobrych historii. Pokazują nam w kościele świętego Franciszka i Stanisława Kostkę. I rodzice mówią, bądź grzeczny, bądź pracowity. I chodzimy do kościoła, już ile razy słyszeliśmy, nie grzesz, bądź dobry. Proszę Państwa, tych dobrych wzorów, dobrych hagiografii, dobrych zachęt, dobrych konferencji wysłuchaliśmy setki, tysiące. I cały czas walimy numery. Oj, to jest tajemnica, jak to jest, że może być super Bóg, dobry. A dwóch synalków było właśnie takich. Że spod dobrej ręki, naprawdę dobrej, wychodzi nieraz coś bardzo niesympatycznego. I Bóg jest mistrzem cierpliwości. Ten ojciec jest mistrzem cierpliwości. Tu jedną ręką tego tuli, bo wraca. Tu drugiego głaszcze po głowie, bo mu nie chce wejść do domu. On cały czas nad tymi swoimi synami pracuje. Dlaczego ten młody syn postanowił odejść? Nie wiemy. No, pewnie mu się zachciało wolności, jak nie jednemu młodemu człowiekowi. Co my o nim wiemy? Wiemy tylko jedno, że był młody, że to był młodszy. Ci młodsi to nieraz mają ciężkie życie, chociaż starsi powiedzą, że oni mają ciężkie życie. Że ten jeden facet mi mówił, zawsze się po moim młodszym bracie kąpałem. Zawsze on pierwszy dostawał zupkę, a ja musiałem czekać. Ale proszę Państwa, co my wiemy o tym młodszym bracie? Miał bardzo mądrego, dobrego ojca i niesympatycznego starszego braciszka zakompleksionego i przewrażliwionego na swoim punkcie. Może wam się zdarzyło mieć przyjaciela, czy wręcz właśnie rodzica, czy kogoś w rodzinie o wyjątkowo pozytywnej takiej osobowości. Taki człowiek, który jest bardzo dobry i bardzo mądry, może dołować. To nie znaczy, że on ma się stać zły, żeby nie dołował, ale może państwo macie taką koleżankę, że kurczę, jak się odezwie, to zawsze ma rację, no. I jak się zachowa, to się zawsze słusznie zachowa. Ja przy niej wymiękam, już mam jej dość, no. I on miał takiego mądrego ojca, że się do tego ojca nie miał o co przyczepić. I miał braciszka, który zapewne, już tak teraz rozwijam fantazję nad kanwie tej przypowieści, którym pewnie nieraz dołożył, bo braciszek był twardy i ostry i przewrażliwiony na swoim punkcie niesamowicie. I wszystko to w mniemaniu tego młodszego syna przypominało mu jedną rzecz, której się najbardziej boimy. Jesteś niczym, jesteś zerem, jesteś zerem, jesteś zerem. Więc postanowił z tym światem zerwać. Wziął cały majątek, jest napisane, zabrawszy wszystko, wszystko zabrał. Odszedł w dalekie poszedł strony. Daleko od domu i wszystko, żeby nic mojego nie zostało w tym domu. Wszystkie półeczki, książeczki, wszystkie pozabierał, długopisy, linijki, ekierki. Wszystko i nie chcę mieć z tym nic wspólnego. I poszedł w świat i tam zacznę od nowa, tam będę ważny. I już po kilku, nie wiemy to, w czasie ile to trwało, dniach, tygodniach, miesiącach, znowu ze świniami przy korycie przypomniała mu się najstraszniejsza rzecz. Jesteś niczym. Niejedna dziewczyna zrywa z księdzem, z Bogiem, z kościołem, z rodzicami. W końcu będę ważna. I budzi się w łóżku jakiegoś podpitego faceta. I sumienie jej mówi, no i co ważna? Gdzie twoja ważność? Zatoczyliśmy wielkie koło, bo proszę państwa, gdzie nie idziemy? Gdzie nie pójdziemy? Wszędzie zabieramy samego siebie. I od samego siebie nie uciekniemy. On chciał uciec od nich. Chciał uciec od siebie. Poprosił więc o swoją część, zabrawszy wszystko, odszedł, zabrał wszystko, inteligencja. My też nieraz zabieramy od Pana Boga wszystko, wychowanie, kulturę, dostaliśmy to w chrześcijaństwie, w kościele, uczyli nas rodzice, dziadkowie, księża. Uczyło nas to wszelkie dobro, które jest w polskiej kulturze i w polskim systemie wartości. I wielu ludzi to bierze, zabiera wszystko i odchodzi daleko od Pana Boga. Daleko od Pana Boga. I te dary, inteligencja, płodność, seksualność, miłość, uroda, wykształcenie są wykorzystywane do grzechu. Odchodzą ludzie i są smutni. Kiedyś państwu mówiłem, że w Europie Zachodniej liczba ofiar w wypadkach samochodowych, liczba samobójców przekroczyła liczbę ofiar wypadków samochodowych. Niestety ten trend dotarł do Polski. W zeszłym roku w Polsce zginęło w wypadkach samochodowych, o ile dobrze pamiętam, 4600 osób, a zabiło się, popełniło samobójstwo 5000 kilkaset osób. 1000 więcej popełniło samobójstwo. W kraju naszym, który nie jest może oczkiem świata, ale głodny nikt nie chodzi, bez ubrania nikt nie chodzi. I naprawdę większy kłopot niż z głodem mamy z otyłością. I jednak dochodzimy, odchodzą ludzie i kończą właśnie przy tym korycie ze świniami. I zaczyna cierpieć głód. I postanawia wrócić. To jest ten moment przełomowy, jak powiedziałem we wstępie do mszy świętej. To jest ten moment przełomowy. On oczywiście wraca dlatego, bo mu się jeść chce, jest głodny. Dlatego wraca. Nie dlatego, że mu taty się żal zrobiło, że powiedział, Boże, co ja zrobiłem. Tylko, proszę państwa, skojarzył, że najemnicy u ojca mają chleb. Więc wrócę i obmyślę jego serce obmyśla tekst. Nie przyjdę i nie powiem, tato, jeść mi się chce. Ojcze, zgrzeszyłem przeciw Tobie i Bogu. Nie jestem godzien nazywać się Twoim synem. To miał być wstęp? Uczyń mnie choćby jednym z najemników. To, że tak ładnie jeszcze. W domyśle, żeby blisko było jedzenia. Jeszcze Bóg dodać, uczyń mnie jednym z najemników pracujących w piekarni albo w kuchni. Albo w spiżarni mnie uczyń jednym z najemników swoich. Chodziło mu o to. I on, proszę państwa, taki jest. W tym momencie jemu chodzi o żarcie, a nie o żadną wielką miłość do Pana Boga. I co? I ten ojciec o tym wie. I co? I go przyjmuje. Proszę państwa, jak człowiek jakiś jest w tym momencie, to on nie będzie za 15 minut inny. Jeśli ktoś z państwa ma w głowie seks, to za 15 minut będzie miał w głowie też seks. Jeśli jest opętany przez nieczystość. Oczywiście pomijam cudowne interwencje Pana Boga, że może kogoś nagle zmienić. Jeśli ktoś z was jest chciwy, to jutro raczej też będzie chciwy. No tak jest, może się to oczywiście zmienić. Ja nie chcę powiedzieć, że jest na tą chciwość skazany. Ale dzisiaj jesteśmy, jacy jesteśmy. I Bóg nas przyjmuje takimi. My się często wściekamy, nienawidzimy siebie. Za co się nienawidzisz? Bo jestem, jaki jestem. No i co zrobić z tego? Pokochaj się. Masz szansę rozwoju i do tego rozwoju jesteś zapraszany. Do tego nawrócenia jesteś zapraszany. Jestem wściekły. Dlaczego? Bo mój ojciec jest, jaki jest. No i jest. I wiesz co? Jutro też będzie taki. I za tydzień też będzie taki. Może coś się zmieni, może się do niego uda dotrzeć. Ale proszę Państwa, do wielu naszych ojców, braci, sióstr nie dotrze nikt nigdy. Oni tacy będą do końca życia. No i co? Mają szansę zbawienia. Musimy się zgodzić na tym. Tak jak się ten Bóg Ojciec, tak jak się ten ojciec przy powieści zgodził, wyczuwając o co chodzi, jak go zobaczył, wychudzonego, obdartego, śmierdzącego, to zrozumiał o co chodzi, po co ten syn wrócił. Ale już jest pierwsza zmiana, reaguje z miłością, rzuca mu się na szyję, daje pierścień i proszę zwrócić uwagę, że już pierwsza zmiana, bo on zdążył wygłosić pierwszą część wypowiedzi. Ojcze, zgrzeszyłem przeciwko Tobie i Bogu, nie jestem godzien nazwać się swoim synem. Jak zobaczył, jak ten ojciec go kocha, to już z tym najemnikiem nie wyjeżdżał. A ojciec mówi, dajcie mi tutaj szybko płaszcz i pierścień. I tu, proszę Państwa, dotykamy problemu, który jest wielu z naszych problemów. Ten chłopak, już taki parafrazuję, wchodzę w szczegóły tej przypowieści, mam nadzieję, że nie jakoś jej nie nadinterpretuję. Ten chłopak miał na myśli jedno. Przepraszam za jedno słowo, którego użyję. Żyć mi dajcie, bułkę mi dajcie, suchego chleba, jakiś owoc mi dajcie. Ja nie jadłem tyle dni, chudy. A ojciec mówi, pierścień mu dajcie, suknię mu dajcie. Ja suknię będę jadł, jeść mi dajcie. No to ojciec mówi, dobrze, trzeba zrobić ucztę. Woła zabijcie. Nie wiem, ile trwa obróbka wołu od stanu, że stoi przy tym żłobie, do stanu, no jest na talerzu, ale proszę Państwa, się orientuję, że to trochę trwa. To przysposobienie wołu do żarcia to nie jest fast food. Dlaczego? Ojciec widzi, że on jest głodny, ale wie, czego mu najbardziej potrzeba. Godności, godności, godności. Słuchaj, przychodzisz do kościoła, jesteś głodny. Wiem, że wielu z was jest głodnych relacji, miłości. Mężczyzny bliskiego, kobiety bliskiej, zdrowia, pieniędzy, bo ktoś może totalnie jest niewypłacalny, a jutro ma jakiś kredyt do spłacenia. Że komuś jest potrzebny znany egzamin, no w tym tygodniu ma taki egzamin, a tu w kościele ani facetów nie dają, ani biuro matrymonialne, ani jeść nie dają, ani pieniędzy, kredytów nie udzielają. Tylko przychodzicie do kościoła i ja wam mówię, Pan jest z wami. Przy księdze, no fajnie, że Pan jest z nami, no bardzo się cieszymy z tego powodu, to w ogóle nas ksiądz sprawił w euforię, ale ja mam problemy, a one się nie rozwiązują. Bóg wie, czego nam potrzeba. Jak uwierzysz, że Pan jest z tobą, to przeżyjesz zdany czy niezdany egzamin, to przeżyjesz samotność długą czy niedługą, czy do końca życia, czy może jeszcze tylko do najbliższych wakacji, do spływu w Augustowie i on będzie tam, ten właśnie on. Ale pierw musisz mieć godność swoją, bo jak nie będziesz miała godności, to się skończy egzamin, to się skończy spłacenie długu i będzie nowy Bożek, który będzie zaprzątał umysł. Przecież ludzie, którzy nie mają poczucia swojej godności, tylko zmieniają swoje problemy, jeden głód zamieniają na drugi, jeden głód zamieniają na drugi. Kochani, i dlatego to, co teraz widzimy, to w czym teraz uczestniczymy, to jest dokładnie ta scena. Jesteśmy dokładnie uczestnikami sceny powitania syna z ojcem w kościele na mszy świętej. I ktoś zapytał, co ksiądz robi kiedyś jednego księdza. Czym się ksiądz zajmuje? Rozkładaniem rąk. Tylko księdza nie rozkładają ręki na zasadzie, nie wiem co zrobić. Tylko już dzisiaj raz do was rozłożyłem ręce, a zrobię to jeszcze dwa razy. Pan z wami. Kiedyś jedna pani powiedziała, ksiądz jest jedynym facetem, który na mój widok rozkłada ręce. Ale ja nie rozkładałem przy niej tylko w kościele, jak była z całym tłumem wiernych. Ale ja wam mówię to samo. Wszyscy marnotrawni synowie, córki. Wszyscy, ja też jestem, ja sam do siebie rozkładam ręce. Ja jestem ten sam klient od świń. Pan jest z wami, kochani. Pierścieni wam nie dajemy, szat nie dajemy, ale komunię wam damy. Ja wiem, że to jest trochę inne jedzenie, że wy macie swoje głody rozmaite, ale pierw Bóg dał to, a wół? No, Pan Bóg ci szykuje takiego męża jak wół. To będzie naprawdę nieprawdopodobna historia, tylko trzeba czekać. Proszę zwrócić uwagę, że on mu kazał jeszcze czekać na to jedzenie, któremu przed oczami chodziło. Pan z wami. Pan jest z wami. Usłyszycie tutaj dzisiaj na tej mszy świętej dużo dobrych, ciepłych słów. A ci, którzy pójdą do spowiedzi, daj Boże, otrzymają rozgrzeszenie i usłyszą w konfesjonale: idź, ja odpuszczam tobie grzechy. W konfesjonale też podchodzą grzesznicy i ojca, który wygląda z daleka. I ktoś powie: proszę księdza, ale ja jestem grzesznik cały czas. Ja żyję z kobietą bez ślubu i mam pliki z pornografią w internecie i nie wiem, czy je wykasuję. Jesteś jeszcze daleko od Boga? Tak, ale w Piśmie Świętym było napisane: gdy był jeszcze daleko, ojciec wyszedł mu na spotkanie. Przyszliście na mszę świętą. Jeszcze ktoś z was może toczy walkę, toczy bitwę. Proszę zwrócić uwagę, że ten ojciec nie powiedział: synku, siadaj. Czy przyszedłeś zwrócić mi pieniądze? Jak będziesz to odpracowywał, te pieniądze? Jaki jest motyw twojej powrotu? Ankietę wypełnij taką psychologiczną. Czy obiecujesz poprawę? Ten ojciec się zachowuje super niepedagogicznie. O nic go nie pyta, niczego nie wymaga, tylko od razu płaszcz i pierścień. Taki jest nasz Bóg. Jesteś daleko, może jeszcze ktoś z państwa dzisiaj do komunii nie przystąpi. Ale Bóg mu też mówi: Pan z wami. Ja nie mówię: Pan z wami do tych z prawej nawy. Pan z wami do tych, co są w stanie łaski. A wy, co nie jesteście w stanie łaski, to nic wam nie mówię. Nie, do wszystkich mówię: Pan z wami. I wszystkim wam na końcu pobłogosławię. I wszyscy sobie powiecie: przekażcie sobie znak pokoju. Pokój z tobą. Wszyscy mówią, że my Polacy taki naród kłótliwy. Jest, u świętej Anny odprawiam 7 lat przy świętej. Jeszcze się ludzie nie pokłócili na przy świętej. Na każdej mszy świętej mówią: pokój z tobą. Nikt mnie nie lubi. Jak to cię nie lubi? Ta dziewczyna, co ci pokój z tobą powiecie, lubi. No, możesz ją zapytać przy znaku pokoju. To jest ta scena. Pan z wami, pokój z tobą. Idźcie, odpuszczam tobie grzechy. Ciało Chrystusa. Amen. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący. Spotkanie z Ojcem. Spotkanie z Ojcem. A może ci, którzy, tak jak ten syn starszy, który nie chciał wyjść do domu, przychodzą obok świętej Anny, może widzą tam nieraz, podobno ktoś na ulicy stoi i mówi: o, katolicy, katolicy. Modlą się, świętoszki. Na co dzień grzeszą, a teraz w niedzielę do kościoła latają. I co my na to? Mają rację. Proszę państwa, mają rację. Grzeszymy i do kościoła latamy. Bo tu szpital dla marnotrawnych synów. Tutaj ojciec czeka, tu przyjmuje, tutaj daruje, tutaj płaszcz daje, pierścień daje. I radzę państwu przyjść za tydzień i za 2 tygodnie też. Ciągle będziemy do końca życia przychodzić i wracać do Ojca. Chrześcijaństwo polega na powrotach. Co zrobił święty Piotr, mój kochany patron? Mówiłem to wam kiedyś. Nic mu nie wyszło. Chodzenie po wodzie mu nie wyszło, się skąpał. Walka mieczem o Pana Jezusa: Piotrusiu, schowaj miecz. Nigdy się ciebie nie zaprę, jeszcze kogut nie skończył piać, już się zaparł. Panie Jezu, niech krzyż na ciebie nie przyjdzie, idź precz szatanie. Nic mu nie wyszło. Jedno pasmo kompromitacji, jedno mu wyszło. Zawsze wracał. Wracał. I został pierwszym papieżem. Zawsze potrafił wracać. Proszę państwa, bądźmy specjalistami od jednego w chrześcijaństwie. Odwracania do Pana Boga. O każdej porze dnia i nocy. Nawet jak leżę w łóżku i wiem, że potrzebuję spowiedzi, to już postanawiam, że dzisiaj o 14 pójdę, zwolnię się z pracy, pojadę tutaj do centrum, pojadę na Stare Miasto, wracam, już mam zaplanowany powrót. Już mam telefony do księży, którzy mnie zawsze wyspowiadają, którzy zawsze mnie przyjmą, kiedy będę chciał wracać. Niech ta radosna nowina o dobrym Ojcu, który pozwala nam odejść, ale czeka na nas, a jak wrócimy, to się cieszy jak dziecko, przeniknie nasze serca w tym wielkim poście. Amen. Wierzę w jednego Boga, Ojca Wszechmogącego, wszystkich rzeczy widzialnych i niewidzialnych. Zbliżali się do Jezusa celnicy i grzesznicy. I my też teraz zbliżmy się do Pana Boga w naszych modlitwach, w naszej ufności, w miłosierdzie Boże. Pomódlmy się za Kościół Święty, by wszyscy ludzie, którzy są zniewoleni grzechem, w stanie grzechu, w stanie upadku, zdobyli się ten akt pokory, akt powrotu do Boga. Ciebie prosimy. Za tydzień w naszej świątyni rozpoczną się rekolekcje wielkopostne. Przyjedzie ksiądz Mirosław Maliński. Powierzmy go mądrości i opiece Ducha Świętego. Ciebie prosimy. Pomódlmy się za tych, którzy nie wierzą w swoją wartość, że są dla kogoś ważni, że ktoś ich kocha. By właśnie w czasie Eucharystii, w tych skromnych znakach liturgicznych, które przynoszą taki ogrom miłości, odkryli miłość ojcowską, dobrego Boga do siebie. Ciebie prosimy. Pomódlmy się za ludzi, którym jesteśmy winni modlitwę, którzy nas o modlitwę prosili. Niech Bóg obdarzy ich potrzebnym błogosławieństwem. Ciebie prosimy. I dla nas, za nas tutaj zgromadzonych, abyśmy nigdy nie uwierzyli w pokusy szatana, że on nam da wielkość, miłość, dobrą samoocenę, byśmy nigdy nie opuścili Ojca, nie zabrali wszystkiego i nie oddalili się od Niego. Ciebie prosimy. Panie Jezu Chryste, niech Duch Twój prowadzi nas drogami powrotu do Boga, abyśmy bez Niego żyć nie potrafili i zrezygnowali wszystkiego, by osiągnąć zbawienie, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Do tych ogłoszeń o rekolekcjach dodam takie, że ja też za tydzień zaczynam rekolekcję, potem mamy Niedzielę Palmową, potem już święta. Krótko mówiąc, najbliższą przeświętą w Kościele Świętej Anny o 15 będę odprawiał 11 kwietnia, to tydzień po świętach, Niedziela Miłosierdzia Bożego, 11 kwietnia.